Ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej przyjęli w zeszłym tygodniu ostateczny tekst dyrektywy o pracownikach delegowanych. Wynegocjonowanego tekstu nie akceptują Polska i Węgry, które głosowały przeciw jego przyjęciu. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, mogą być niekorzystne m.in. dla polskich firm transportowych czy budowlanych. Część zawartych w dyrektywie zapisów została złagodzona po negocjacjach Parlamentu Europejskiego, ale nie wszystkie. Wśród niekorzystnych dla naszego kraju zapisów jest choćby ten, który miałby zastosowanie do sektora transportu po wejściu w życie regulacji sektorowych ujętych w tak zwanym pakiecie mobilności. Krótko mówiąc i omijając już ściśle zapisy dyrektywy, chodzi, drodzy państwo, o to, że nowe przepisy zmniejszą konkurencyjność naszych firm i spowodują dodatkowe obciążenia, choć z perspektywy pracownika te rozwiązania są korzystne. O nowym prawie opowiada wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberacki.
Odnoszę wrażenie, że klamka już zapadła, dlatego że stosowna większość się ułożyła i na forum Rady również. Czyli mamy Polskę i Węgry, które protestowały, ale to było za mało, żeby protestować skutecznie. Teraz zostaje następująco. Po pierwsze, dokładna analiza, co to oznacza w praktyce. Bo mamy limit 12 miesięcy, to samo zadanie, ta sama firma przy tych samych partnerach. A potem, jeżeli się zmieni firma zatrudniająca, jak to będzie działać? Także musimy teraz myśleć raczej o wykonawstwie. Natomiast z mojego punktu widzenia, co jest ważne, wciąż w grze jest pakiet mobilności. Tam mówimy o transporcie drogowym i kierowcach transportu drogowego. Jak to będzie rozegrane? Bo my chcemy nie traktować kierowców transportu drogowego jako typowego pracownika delegowanego, bowiem definicji pracownika delegowanego kierowcy po prostu nie spełniają. Także od tego stanu zaczynamy teraz i będziemy musieli popatrzeć najpierw, czy z tym się da żyć i w jaki sposób. To jest kwestia dwóch stron i Polak potrafi, a także partner po stronie przyjmującej. Dlatego, że obie strony są zainteresowane i polskie przedsiębiorstwo, żeby mieć te kontrakty, bo pamiętajmy, to są setki tysięcy ludzi, i także firma przyjmująca, bo przecież nie dlatego przyjmowali, że są gotowi płacić stawki obowiązujące na tym samym rynku, tylko dlatego, że dostawali dobrego pracownika, czyli prawie równie dobrego pracownika, za wyraźnie niższą cenę, a bywało, że pracownik był jeszcze lepszy i też za niższą cenę. A zatem tutaj sądzę, że są dwie strony zainteresowane. To nie jest tak, że polskie firmy będą zostawione same sobie. Również liczę się z tym, że firmy niemieckie, francuskie, holenderskie i tak dalej, przyjmujące czy szwedzkie, no bo to są te kierunki chyba najbardziej popularne, będą szukać możliwości twórczego stosowania tych nowych rozwiązań. Powinniśmy mieć świadomość, tak, tę batalię wraz z Węgrami przegraliśmy. To samo to konfiguracja państw, które były razem. Przepraszam za szczerość, ale nie bardzo dziwi, że przegrały. Natomiast to może być przegrana Litwy, ale wcale niekoniecznie przegrana wojna w sensie już potem operacyjnej działalności.
A nowe prawo zacznie być stosowane najwcześniej od lipca 2020 roku. Mówił o tym były minister transportu i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberacki, z którym rozmawiał Sławek Orlik, a w studiu gościa. Romuald Schmidt, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Dobry wieczór.
Dobry
witamy.
Wieczór.
Doktor inżynier Andrzej Montwił, Akademia Morska w Szczecinie, Zachodniopomorski Klaster Morski.
Dobry wieczór.
I jest z nami także Aleksander Milewski, przedsiębiorca ze Szczecina z 30-letnim doświadczeniem.
Dobry wieczór.
Panie prezesie, na początku Romuald Schmidt, Polska poniosła kolejną porażkę, czy może firmy polskie poniosły porażkę, a pracownicy jak najbardziej cieszą się z przyjętego prawdopodobnie, bo czekamy na ostateczne klepnięcie na przyjęcie tego prawa.
Powiem tak, no niewątpliwie polskie firmy poniosły porażkę, w związku z tym państwo polskie też poniosło porażkę, bo skoro polskie firmy zostały, nazwijmy sobie, to jest jakby i sytuacja, że tak powiem, ciągłej, nazwijmy sobie, noszącej znamiona, że tak powiem, cywilizowanych ruchów, że tak powiem, odsuwania czy eliminowania polskiej działalności gospodarczej. Polski transport, tak jak przykładowo na przykład czy budownictwo, czy przykładowo produkcja mebli, jest jednym z tych, którzy potrafili pokazać, że bez niczyjego wsparcia potrafiliśmy zdobyć bardzo, bardzo wysoką niezwykle cenioną, że tak powiem, pozycję na rynku starej Unii Europejskiej. I w związku z tym okazało się, że Polacy nie tylko potrafią, że tak powiem, sprzątać czy bardzo dobrze pracować na zmywaku, ale również potrafią być prawdziwymi, konkretnymi, zdeterminowanymi przedsiębiorcami. I takim właśnie taką dziedziną jest transport, gdzie Polacy są niewątpliwie number one. I ta sytuacja krajom starej Unii Europejskiej bardzo nie pasuje, dlatego w sposób, w cudzysłowie, cywilizowany starają się ten nasz polski transport wyrugować ze swojego rynku. Tak,
no
jest
tak,
moje
ale
zdanie.
Prezydent Francji Emmanuel Macron, odpowiadając panu prezesowi Schmidtowi, powiedziałby, że obecne prawo to nic innego jak dumping socjalny, z którego korzystały państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także polskie firmy. I dzięki temu stały się konkurencyjne. W tej części krótko dr Andrzej Montfił. Pana zdaniem to są rzeczywiście kompromisowe rozwiązania, czy które ze stron dość mocno tu traci?
To znaczy, no to należy powiedzieć wyraźnie, że traci ta strona, która najwięcej włożyła w ten rozwój działań, czyli polscy przewoźnicy. No bo siłą rzeczy będą musieli stracić. Nie zgadzam się z twierdzeniami pana prezydenta, który mógłby powiedzieć o dumpingu. O dumpingu to byśmy mogli mówić, jeżeli by to przewoźnik francuski płacił 5 razy mniej pracownikowi swojemu niż gdzie tego. Polscy pracodawcy płacili tyle, jaka by mniej więcej poziom możliwy w realiach polskich warunkach. A to, że własną pracą no 20% ponad przewozów unijnych zrobiły polskie przedsiębiorstwa naprawdę potężnym rozwojem, nowoczesną flotą, no to chyba polityka jednak do konkurencji się wdarła.
I tu, panowie, stawiamy 3 kropki. Do dyskusji wracamy tuż po 21, a zainicjuje ją Aleksander Milewski. Już teraz państwa gorąco zapraszam. Obiecałem, że właśnie od pana Aleksandra rozpoczniemy tę część naszej dyskusji. No więc właśnie, panie Aleksandrze, pan jest zadowolony z tej dyrektywy, czy raczej dość krytyczny, jeśli chodzi o wypracowane stanowisko? Przypomnę, Polska i Węgry były absolutnie na nie. Jeśli chodzi o tę dyrektywę, kilka państw nie zdecydowało się oficjalnie zabrać głosu, no ale była grupa państw, która, mówiąc brutalnie, kolokwialnie, tę dyrektywę klepnęła. W czerwcu będzie przegłosowywana. Jeśli wszystko pójdzie według zamierzeń Komisji Europejskiej, zacznie obowiązywać od lipca 2020 roku.
Tak jest, zgadza się. Mała uwaga. Jak na ten moment transport międzynarodowy jest wyłączony z postępowania w dyrektywie o pracownikach delegowanych. Będzie specjalna tutaj wypracowana dyrektywa specjalna dla transportu międzynarodowego, która będzie, no jest w tym momencie na tapecie. Koledzy tutaj mówili o plusach i minusach tej ustawy i dyrektywy i czy ona jest dla mnie korzystna, czy nie korzystna, czy dla polskich przedsiębiorców.
To tylko oczywiście wyjaśnijmy, panie Aleksandrze, że chodzi o tak zwany pakiet mobilności, żeby wszystko
pakiet
było
korekty. Mobilności, tak. Będzie wypracowane dodatkową dyrektywą. Oczywiście ona jest niekorzystna dla polskich przedsiębiorców ze względu na uznane podejście Francji i Niemiec, które bardzo promują to rozwiązanie ze względu na bardzo populistyczne hasła, ale my musimy to rozpatrzyć jakby szerzej. Muszę powiedzieć, że to nie przegrywa polski przedsiębiorca, nie przegrywa to przedsiębiorca niemiecki ani francuski, ani również nie wygrywa. Moim zdaniem ma problem Unia Europejska. Konkurencyjność Unii Europejskiej spadnie wobec krajów Ameryki Północnej, wobec krajów Azji i wobec innych, Turcji, jakby powiedzieć, ośrodków gospodarczych świata. Indie też trzeba tutaj wymienić. Dlatego Europa będzie droższa. Czy pracownicy będą teraz zadowoleni? No oczywiście, tak jak rozmawialiśmy w kuluarach, pracownicy będą zawsze zadowoleni, będą mieli więcej pieniędzy. Ale czy oni będą mieli więcej pieniędzy, tego nie wiadomo. Będą mieli więcej pieniędzy wtedy, kiedy gospodarka będzie dobrze funkcjonowała. Nie dlatego, że dyrektywa będzie taka czy inna. Ponadto mam nadzieję, że również pracownicy niemieccy, francuscy będą objęci tą dyrektywą i w taki sam sposób kontrolowani jak przedsiębiorcy polscy. Bo przypomnijmy, że różne są przepisy socjalne, czyli tak zwane układy zbiorowe w Niemczech, i występuje około 70. We Francji jest jeszcze więcej. Jeżeli Niemiec będzie miał jechać do Francji i stosować 140 przepisów lokalnych, płacowych, i dodatków świątecznych za piętro i innych rzeczy, to ta sama trudność będzie dla pracownika niemieckiego we Francji, jak i również francuskiego pracownika lub polskiego pracującego we Francji, w Niemczech czy w innym kraju Unii Europejskiej.
Panowie, chciałbym, abyście odnieśli się do takich stwierdzeń. Walczymy o równą płacę za tę samą pracę wykonywaną w każdym miejscu w Europie. Cały czas jestem w drodze, a więc to tam wykonuję swoją pracę. Tu jedynie wsiadam do samochodu. Chcę być wynagradzany na podobnym poziomie, jak i moi koledzy we Francji, w Niemczech czy w Hiszpanii. Tak mówi Tadeusz Kucharski, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ Solidarność, i mówi, że paradoksalnie ta dyrektywa, a w zasadzie ten tak zwany pakiet mobilności, pozwoli zapanować nad rynkiem, a jeśli firmy będą upadać, to głównie małe, które już działają na granicy rentowności i one w zasadzie powinny wypaść z rynku. Trzeba zlikwidować też działających nieuczciwie przedsiębiorców, niech pozostanie elita i wtedy nie będzie żadnego problemu, bo w branży pracuje 100 tysięcy kierowców.
Mogę się też do tego ustosunkować i tu wkrótko. Związki zawodowe muszą reprezentować taką politykę. Argumentów możemy szukać i na jedną stronę, i na drugą stronę. I to nie jest... W tym momencie mam żal do związków zawodowych i szczególnie do Solidarności. Bo nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, jakie będą budżetowe dla Polski, wizyty w Brukseli i prośby Unii Europejskiej o to, żeby włączyć transport międzynarodowy do dyrektywy o pracownikach delegowanych, jest skandaliczna. Proszę sobie wyobrazić i wgłębić się w przepisy dyrektywy. Po 12 miesiącach pracy przechodzimy na system podatkowy na przykład Niemiec, Francji lub Belgii. Płacimy składki do tamtych budżetów, nie do polskiego. Tracimy podatników.
To chociaż jest po prostu z możliwością przeniesienia o 6 miesięcy, tak?
No tak, cóż to jest. Ale tracimy
tak
podatników.
Dyrektywa mówi. A w takim razie, gdyby jeszcze odnieść się do takich słów, panowie, rząd stanął po stronie pracodawców, a ci narzekają od 30 lat, że są w kryzysie, a przecież rozwinęli się tak, że w dekadę przybyło w Polsce 200 tysięcy ciężarówek, zawojowaliśmy Europę. To o jakim kryzysie mówimy, panie prezesie Romuald Schmidt?
Powiem tak, gdyby nie determinacja, gdyby nie umiejętność wyrzeczenia się jakby z przyjemności, to polscy transportowcy by, że tak powiem, tego sukcesu nie osiągnęli. Trzeba też bardzo wyraźnie powiedzieć, że też to jest bardzo poważny wkład polskich kierowców, polskich pracowników, którzy pokazali, że potrafią wykonywać ten swój zawód w sposób bardzo dobry. I powiem tak, no wszyscy zazdroszczą nam tych kierowców, dlatego są tu wyłuskiwani. I teraz powiem na tyle. Dzisiaj polski kierowca w polskiej firmie transportowej, transporcie międzynarodowym, zarabia prawie tyle samo, a nawet nieraz tyle samo, albo nawet nieraz więcej niż kierowca pracujący w firmie niemieckiej, holenderskiej, francuskiej i tak dalej, i tak dalej. Następna sprawa. Warunki, jakie...
Polacy zarabiają więcej, panie prezesie?
Powiem panu, że tak. Jeżeli jest sytuacja taka, że są kierowcy, którzy potrafią nawet 8 i 9 tysięcy euro na rękę dostawać, to jest to, nazwijmy sobie, kwota, która często przekracza zarobki kierowców, akurat wiem, w Niemczech czy we Francji.
A to jest
prawda?
Następna sprawa.
Złotych, nie euro.
Złotych, tak, przepraszam. Złotych,
no więc
tak,
właśnie,
złotych.
To jest prawda, że Francuz pracuje za 1,5 euro za kilometr, a Polak dostaje 70 eurocentów?
To mówi pan o tak zwanych, nazwijmy sobie, szczególnie dla mnie ten temat jest bardzo, bardzo, że tak powiem, no dla mnie jest to...
Na sercu panu leży.
Tak, na sercu leży. Stawki minimalne albo taryfy przewozowe. Właśnie jest taka sytuacja, że dla nas za kilometr ładowny my otrzymujemy w granicach od 80 centów do euro 20, to już jest bardzo, bardzo dobrze. Natomiast przy przewozach akurat pod Atlantyką, Francuz, Niemiec nie utrzymuje mniej niż euro 40. Przygodowo nawet są takie sytuacje, że przygodowo przy ADR, czyli przewóz towarów niebezpiecznych, jest od euro 70 do 2 euro 30. Jest to duża różnica i powiem tak, jeżeli związki zawodowe tak bardzo troszczą się o kierowców, to powinny również widzieć ten interes krajowy polskich przedsiębiorców. I w związku z powyższym również wszyscy powinni pomyśleć też o stawce minimalnej, czy taryfie przewozowej, takiej samej dla wszystkich przedsiębiorców transportowych w całej Unii Europejskiej. I po tym byśmy mogli rzeczywiście jakby wejść, że tak powiem, w tą walkę i pokazać, że wcale nie jesteśmy gorsi. Natomiast dzisiaj, jeżeli te stawki są tak niskie, a nazwijmy sobie decydenci we Francji, w Belgii i tak dalej, wiedzą o tym. I to jest sposób na to, żeby nas wyrugować. Tylko jak tu kolega powiedział wcześniej, to nazwijmy sobie dojdzie do tego, że niestety te, że tak powiem, zawyżone ceny za frachty będą musiały być gdzieś zapłacone. A kto zapłaci? Rynek zapłaci. I to doprowadzi, nazwijmy sobie, do zwyżki cen. I tak jak tutaj kolega też to samo powtórzę. Mhm. Dzisiaj Europa, jeżeli będzie szła w tym kierunku, to stanie się niestety jakby pariasem gospodarczym na całym świecie. Popatrzmy się na przykład, co dzisiaj dzieje się w Turcji, proszę państwa. Ja nie chcę tutaj pewnego tematu ruszać. Turcja, kraj nie tak daleko od Europy, jest krajem niezwykle rozwiniętym technologicznie. Dzisiaj przykładowo na przykład cysterny kriogeniczne są robione lepiej, taniej i warunki techniczne są na dużo wyższym poziomie niż przodujące firmy francuskie, niemieckie czy czeskie.
Drodzy państwo, my dziś skupiamy się oczywiście na firmach transportowych i na transporcie, bo tak też został dopasowany gorset naszych gości. Ale pamiętajmy o tym, że z danych Komisji Europejskiej wynika, że zajmujemy pierwsze miejsce we wspólnocie pod względem liczby wysyłanych za granicę pracowników i mniej więcej co piąty delegowany pracownik w Unii Europejskiej to Polak. Tylko w 2014 roku pracowało ponad 400 tysięcy osób, spośród niespełna 2 milionów pracowników całej wspólnoty. Może, panie doktorze, to pytanie do doktora Andrzeja Montfiła, trzeba patrzeć na spektrum, nie tylko na transport, ale na innych pracowników. Może suma summarum to jednak jest dobre rozwiązanie. Ktoś traci, ktoś zyskuje. Może ta grupa beneficjentów zyskujących jest zdecydowanie większa.
To znaczy, jeżeli chodzi o pracowników delegowanych, bo oczywiście to cały czas tutaj tak bardziej czuję, jakby społecznie jest temat przewoźników.
No tym bardziej, że przewoźnicy protestowali przecież od dawien dawna, jeśli chodzi o te zapisy.
Oczywiście, natomiast ten temat pracowników delegowanych, tak jak pan powiedział, to dotyczy wszystkich gałęzi transportu, czy branż w ogóle, tak? Między innymi teraz tak jak...
Ja wspominałem firmy budowlane, bo pamiętajmy, że jednak kontrakty z reguły opiewają na dłuższe terminy,
oczywiście,
prawda? Jak się buduje duży wieżowiec, to oczywiście wiadomo, że pracownik tak będzie delegowany do tej pracy na pewno
panie
na dłużej niż
ten pracownik,
niż
który
rok
tam jest delegowany od wielu, wielu lat, w czasie, kiedy jest delegowany, zarabia na poziomie takim, jak zarabiają pracownicy w tamtym państwie. To było od bardzo dawna. I choćby w przemyśle stoczniowym tak było, delegowanie pracowników, wykorzystywanie tego, że do pół roku to jest najbardziej było optymalne, drugie pół roku wracał pracownik. Chcę panu powiedzieć, że w wielu firmach był to bardzo dobry element motywacyjny do podnoszenia wydajności, efektywności pracy i tak dalej, bo to moi koledzy właśnie tak jak w Plaszcze działamy mogą powiedzieć. Tylko i ci pracownicy, którzy wyjeżdżali, to co powiedziałem, nie zarabiali mniej. Oni zawsze zarabiali tyle na wyjeździe, ile zarabiali ich tam, powiedzmy, odpowiednicy w tych przedsiębiorstwach. I takim paradoksem jest to, że to nieprawda, że nas to podcięła Unia w tym względzie, tylko sami sobie od roku 2007, kiedy weszły bardzo niekorzystne rozwiązania podatkowe ZUS-owskie, właśnie od takich wyjazdów, czego wiele firm dzięki przez to zrezygnowało, tak? I znam firmy, w których wydajność pracy spadła, kiedy no, zamknięto te wyjazdy i to nie z powodów dyrektyw unijnych, tylko z powodów własnych polskich obciążeń ZUS-owskich podatkowych, bo jak się okazało, nawet to takiej diety wyjazdowej, która ustalowała poziom wynagrodzenia na poziomie zachodnioeuropejskim, no zaczęto dodatkowo zwiększać opodatkowania ZUS-inne. I to jest jedno. Natomiast myślę, że ci pracownicy delegowani są i będą w Unii, natomiast jeżeli te regulacje wszystkie po kolei będą prowadzić do wzrostu obciążeń tej pracy, no to tak jak tutaj panowie powiedzieli, no proszę zdawać sobie sprawę również, że będzie problem konkurencyjności przemysłu europejskiego czy gospodarki, który już jest. I taka też jest prawda. Z drugiej strony, jak słucham no, przedstawicieli Solidarności i tak dalej, nie będę tego powtarzał, co pan redaktor cytował, no to z drugiej strony no, czasami przypomina mi to podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Tak? Bo ja powiem w ten sposób. wracając na chwilę też do transportu, jak te koszty przewozu będą rosły, to wzrosną inne formy przewozu. Tak? To nie będzie jechał samochód ciężarowy 1000 km czy 800, czyli ciągnik naczepa, tylko koleją pojedzie sama naczepa, co się rozwija. A co to oznacza? Mniej miejsc pracy.
Oczywiście.
I co będzie oznaczało? Że pracownik przedsiębiorstwa transportowego, kierowca, będzie jechał do najbliższego terminalu kolejowego i wracał pusto. Zarobi więcej? Nie, zarobi na poziomie krajowym.
No więc właśnie, drodzy Państwo, medal ma dwie strony. Jeśli chodzi o nasze zarobki na przykład w budownictwie, to w dalszym ciągu jest
to... A jeszcze mogę, przepraszam, że przerwę jeszcze jedną rzecz, którą chciałem bardzo tu istotną powiedzieć. Też nie lubię bardzo hipokryzji, a myślę, że ze strony Francji, Niemiec, tym podobnych jest hipokryzja pewna, bo to oni zleceniami, tamte przedsiębiorstwa, nie mówię o transportowych, tylko w ogóle o sieciach handlowych, biznesie, nakręciły obniżenie stawek w polskim biznesie transportowym. Tak? Dlatego, że czemu nie zlecali swoim przewozów po 1,5, 1,7? No bo mogli przy tak potężnym, rozwijającym się naszym rynku zlecać taniej.
Dlatego mówię,
tak?
Panie
a dzisiaj
doktorze,
będą
że...
płacić drożej.
No więc właśnie, medal ma dwie strony, bo z jednej oczywiście dobrze było skorzystać z polskiego budowlańca, który pracował za 7 euro na godzinę, a nie za 24 euro, bo na przykład taka stawka jest w Danii. I równie dobrze można było skorzystać z polskich firm transportowych, które woziły taniej, prawda? A z drugiej strony, ta druga strona medalu jest taka, że pojawiły się głosy, że oto tania siła robocza z Europy Wschodniej zdominowała europejskie rynki. Ale patrząc obiektywnie, przecież zaczynamy mieć podobną sytuację, jeśli chodzi o pracowników ze wschodu, między innymi z Ukrainy, prawda? I teraz tak, z jednej strony narzekamy na to, że nasi pracownicy za granicą musieliby zarabiać tyle, co Holendrzy, Francuzi, Niemcy, etc. A z drugiej strony nie przeszkadza nam to, że mamy pracowników z Ukrainy, którzy zarabiają zdecydowanie mniej niż my teraz, a nie zarabiamy, bo wie.
Panie redaktorze, powiem więcej. Ten sam pracownik, jeżeli odwrócimy sprawę i powiemy, że za tą samą pracę taka sama płaca, tylko że za tą samą płacę polski kierowca w Polsce żyje doskonale, a Francuz nie ma od 1 do 30 na kredyty i inne świadczenia. To już nie jest polski problem, że Francja stała się tak drogim państwem, tak drogim krajem dla obywateli, że muszą niestety, ale mieć wysokie wynagrodzenia. Polak ma jeszcze możliwość tego, że ma o wiele niższe koszty funkcjonowania. Swoje rodziny, inne świadczenia socjalne, 500+, etc., etc. Chociaż... Idziemy dalej na wschód, idziemy dalej na wschód i mamy konkurencję na wschodzie. I tutaj się zaczyna dla nas kolejna jakby...
Ale drodzy Państwo, to doskonale widać choćby w tabeli przeciętnego wynagrodzenia nominalnego brutto na godzinę w krajach Europy. I teraz tak, jeśli Pan mówi o tę drugą stronę, w Bułgarii to jest 2,5 euro, w Rumunii niecałe 3, w Turcji wspomnianej przez Pana Prezesa Szmyta to jest niespełna 4 euro, w Polsce 5,66, wspomniana przez Pana Aleksandra Francja. To już jest, drodzy Państwo, jeśli chodzi o stawkę brutto za godzinę pracy, kwota, no powiedziałbym, ciekawa, choć nie imponująca, bo to 17,5 euro, ale w Szwajcarii prawie 34 euro za godzinę. No to umówmy się, każdy z nas mógłby popracować tydzień, prawda? I mieć 3 tygodnie wolnego.
No tak, ale jak będzie mieszkał w Polsce i wydawał te pieniądze w Polsce. Tak, jeżeli będzie mieszkał w Szwajcarii, będzie musiał sobie
koszty
kupić mieszkanie w Szwajcarii, żyć, powiedzmy, nawet komunikacja lokalna, tak jak w Norwegii, gdzie koszty życia są codzienne bardzo wysokie, bo tam mają płatne bramki, gdzie do przedszkola mój znajomy trójkę dzieci wozi do szkoły na zajęcia sportowe. On dziennie wydaje po 2000 koron na przejazdy tylko samochodem w różne miejsca. To koszty nie są adekwatne. To jest błąd logiczny, tworzenie czegoś takiego w całej Unii Europejskiej.
Ale jeżeli nikt koszty nie będzie już na to patrzył. Jeśli dyrektywa zacznie obowiązywać, to raczej powinniśmy się zastanowić, co teraz można zrobić.
Właśnie jeszcze. Idziemy w tym kierunku. Musimy myśleć o to, co pan doktor powiedział, nowoczesnych rozwiązaniach, a więc dwie naczepy, a nie jedna. Szwecja od ubiegłego roku lipca już jeden ciągnik ciągnie dwie naczepy. Raz, że kierowca może więcej zarobić, bo fracht będzie większy. On nie będzie 200%, on będzie 170%, może nawet 150%, jeżeli to się upowszechni. Ale już są takie kraje. Niemcy od tego roku wprowadziły 25,25 metra zestawy. Większe tonażowe. To już są rozwiązania, które pozwolą. Ja się bardzo dziwię, że tracimy czas i nie wprowadzamy tego już na wokandę prac naszego rządu. Nasze terminale logistyczne, nowe autostrady i drogi ekspresowe są przystosowane do takiego taboru. Dzisiaj wyeliminujemy jedynym, można powiedzieć, prostym rozwiązaniem. Mhm. Ktoś powie prosty, co on mówi? Nie, to nie jest proste, to jest skomplikowane. Oczywiście, to jest 2 lata wprowadzenie, bo to jest rozwój technologiczny, nowy biznes, nowe szkolenia, nowe pieniądze i coś nowego. I tańszy transport dla Europy. A o co chodzi?
No więc właśnie, przypominamy, że jeśli wszystko wejdzie w życie, to od lipca 2020 roku, ale słusznie zwraca uwagę Aleksander Milewski, że na poziomie rządu Polski powinniśmy się do tego jak najszybciej przygotowywać, nie czekać na ostatni moment. Prezes Romuald Schmidt, już powoli szukamy też jakiejś konkluzji dla naszej dyskusji. W takim razie, co i w jakiej kolejności powinniśmy procedować na naszym rodzimym podwórku, by mimo wszystko jakoś konkurować i odnaleźć się w nowej rzeczywistości po 2020?
Powiem tak, musi nas charakteryzować, że tak powiem, duża determinacja i bezwzględność, że tak powiem, w prowadzeniu właśnie tych nowych rozwiązań. Rzeczywiście, tak jak tutaj kolega mój przed chwileczką powiedział...
A to są realne rozwiązania w pana ocenie?
Ale rzeczywiście, że tak. Proszę państwa,
ale są stosowane.
Proszę państwa, w Australii...
Ale nie u nas.
No, ale dlaczego?
Proszę państwa, w Australii dopuszczalna masa całkowita metrów. To 200 ton.
Tak. I 55 metrów długości.
Tak, dokładnie tak. Długości. I tam jest sytuacja, to są z reguły trzy naczepy się ciągnie, tak? I powiem, trzeba rzeczywiście iść w tym kierunku. A ciągniki siodłowe wcale nie są, że tak powiem, słabsze. Mówię, o ilość koni mechanicznych w silniku. Wcale nie są dużo silniejsze czy dużo słabsze, tak? A więc jest to jak takie rozwiązanie. I powiem, rzeczywiście w tym kierunku trzeba iść. W tym kierunku trzeba iść. Następna sprawa. Teraz na pewno jakimś rozwiązaniem będą też tak zwane, że tak całe zestawy bezzałogowe. Gdzie tylko w jednym prawdopodobnie, że tak powiem, w jednym pociągu, już tak to nazywa, bo tak się to w Australii nazywa, że w jednym pociągu jest kierowca, który ma przykładowo za sobą 9, czy 11, czy 12 składów, które są, na razie jest to, że tak powiem, w Australii też w fazie, że tak powiem, rozwoju, gdzie które są pozostałe bezzałogowe. Ale niestety jest to sytuacja stosunkowo droga i też bardzo skomplikowana, bo cała infrastruktura musi być też zmieniona. Dalej, następne pojazdy cywilne, typowo cywilne, osobowe myślę, również powinny, że tak powiem, zostać w jakiś sposób też tu w to też wciągnięte, nazwijmy sobie, żeby nie dochodziło do bardzo, że tak powiem, drastycznych sytuacji w przypadku wypadków, tak? Ale jest to jakieś rozwiązanie. I tak jak tutaj wcześniej powiedziałem, my w tej chwili w Europie zapominamy o tym, co się dzieje chociażby w Chinach. Kraj tej, nazwijmy sobie, jakby też o gospodarce socjalistycznej czy komunistycznej, staje się, że tak powiem, niezwykle ważnym, że tak powiem, eksporterem maszyn bardzo nowoczesnych. I w tym momencie rzeczywiście w Europie mamy w tej chwili bardzo dużo polityki.
Panie prezesie, to krótko, na poziomie legislacji, co trzeba by było zrobić, żeby te rozwiązania można było wprowadzać w życie? Choć jeśli chodzi o te rozwiązania infrastrukturalne, porównywanie Polski do Australii, wydaje mi się życzeniowe, prawda?
Oczywiście, że tak, bo powiem tak... Z jednej strony musi być jakaś pewna wizja, która powinna być, że tak powiem, przedyskutowana z fachowcami. Następna sprawa. Musimy też spoglądać, co się dzieje w innych krajach. I w tym momencie rzeczywiście kraje skandynawskie tu w Europie są świetnym przykładem. Tam rzeczywiście w tej chwili to jest dopuszczalna masa całkowita 60 ton.
72 i 31,5 metra.
72.
Szwecja, Finlandia. Norwegia do Oslo już też to doprowadza. Proszę państwa, w 2014 roku, wówczas nie była to komisja trójstronna, ale ten program był przedstawiony jako jedno z alternatyw, które można byłoby w Polsce zastosować. Sami przewoźnicy, organizacje przewoźników od tego nie chciały o tym słyszeć w ogóle. Dlatego ja się nie dziwię, że rząd się za to nie bierze, bo ma...
Ale teraz przewoźnicy chyba nie będą mieli innego wyjścia. Panowie, szukamy puenty. Pan Aleksander Milewski co ma?
No, proszę, mamy, co mamy? Mamy to, że jest, mamy swoje dobro narodowe, transport, pierwsze miejsce w Europie i trzeba to pielęgnować, bo zdobyliśmy coś i teraz my chcemy, nie możemy tego utracić. I trzeba, proszę mówić do rozsądku związkom zawodowym, że jeżeli mamy swoje dobra narodowe, to nie możemy ich tak za darmo oddawać. Musimy walczyć o to, żeby po prostu je utrzymać. Będzie to dla dobra zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników.
I już bardzo krótko, doktor inżynier Andrzej Montfił, jak nie stracić pozycji lidera? Pańskie rozwiązania.
Moje rozwiązania? Znaczy rozwiązania są. To jest kwestia chociażby tego, co jest zapisane w Białej Księdze Unii Europejskiej w zakresie transportu. Zmiana przewozy samych semitrailerów na duże odległości w Europie z wykorzystaniem transportu kolejowego, co lawinowo rośnie, co Francuzi rozwijają od dawna, Niemcy również, bo oni z kierowcami problem już mają bardzo dawno. Chociażby, to ja podaję takie przykłady, można być dalej przewoźnikiem, tylko różnogałęziowym.
Bardzo gorąco dziękuję panowie za to spotkanie i dyskusję. Byli w studiu Romuald Schmidt, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Gorąco dziękuję.
Dziękuję również.
Aleksander Milewski, przedsiębiorca ze Szczecina z 30-letnim doświadczeniem. Dziękuję i bardzo. Był z nami także doktor inżynier Andrzej Montfił, Akademia Morska w Szczecinie, Zachodniopomorski Klaster Morski. Bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A przed nami jeszcze jedna dyskusja.